תרים את כל הפלקס. את כל הפלקס תרים. תוריד את הגיר.
Goedenavond. Rond 6:45 vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen.
Października 1992 roku, godzina 14:40. Na lotnisko Schiphol w Amsterdamie podchodzi do lądowania towarowy Boeing 747, jeden z największych samolotów świata. Samolot, który za 4 godziny wstrząśnie światem i przedzieli 11-piętrowy wieżowiec na pół, przyleciał właśnie z Nowego Jorku. Jumbo Jet był w trasie do Tel Awiwu, jednak samolot zatrzymał się w Holandii, aby zabrać dodatkowy towar oraz dokonać zmiany załogi. Piloci, którzy właśnie przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, zgłosili kilka niepokojących ich usterek. Były to wahania prędkości podczas lotu na autopilocie, problemy z radiem oraz problemy z elektryką w silniku numer 3. Podczas 4-godzinnego postoju na lotnisku w Amsterdamie służby naziemne tymczasowo naprawiły problemy w maszynie. Samolot został zatankowany na lot do Tel Awiwu, a fracht uzupełniony. Maszyna w teorii była gotowa do odlotu. Nowa załoga była gotowa ruszyć w stronę pasa. Kapitanem tego lotu był Isaac Fuchs. 59-letni pilot posiadał 25 tysięcy wylatanych godzin, co czyniło go jednym z najbardziej doświadczonych pilotów linii. Asystował mu młody, 32-letni pierwszy oficer Aaron Ohada oraz inżynier pokładowy z jeszcze większą ilością godzin spędzonych w kokpicie. Poza nimi w samolocie znalazł się jeszcze jeden pasażer, pracownik linii El Al, wracający do domu na swój własny ślub. Godzina 18:20. Z prawie godzinnym opóźnieniem samolot znajduje się już na pasie. 2 minuty później, ważący prawie 400 ton, posiadający w tamtym momencie prawie 200 ton samego paliwa lotniczego samolot, wzbija się w powietrze na zaledwie 13 minut. Piloci zaraz po starcie wykonują 2 skręty w prawo, aby z dzisiejszego pasa 36C skierować się w stronę Tel Awiwu. Trasa ich przelotu w tamtym momencie przebiegała niemal przez samo centrum wypełnionego w niedzielne popołudnie miasta Amsterdam. Maszyna osiąga już wysokość 2000 metrów i opuszcza Amsterdam. To właśnie wtedy nad jeziorem Gojmer, położonym 20 km od centrum miasta, zaczynają się problemy pilotów. Osoby będące w pobliżu jeziora usłyszały głośny huk i chwilowy blask na niebie. Wstrząs i huk dotknął również pilotów. Inżynier pokładowy poinformował ich o utracie mocy w silnikach numer 3 i 4. Są to silniki znajdujące się po prawej stronie maszyny. Wtedy pierwszy oficer zgłosił do wieży kontroli lotów ich sytuację.
Hello, 1862, mayday, mayday, we have an emergency.
Hello, 1862, roger, Craig Callum 237, turn left heading 090.
Turn left 090, Callum 237.
Hello, 1862, do you wish to return to Schiphol?
Mayday, mayday, mayday.
Turn right heading 260, field behind you in your, to the west, distance 1.8 miles.
Roger, we have fire on engine number 3, we have fire on engine number 3.
Piloci nie mają możliwości spojrzenia z kabiny pilotów na silniki, których po prostu z kokpitu nie widać. W samolotach pasażerskich w przypadku takich problemów zdarza się, że o pomoc proszona jest załoga w kabinie pasażerskiej. Jednak w towarowym samolocie taka możliwość jest ograniczona. Zwłaszcza, że Boeing 747 znajdujący się nad Amsterdamem ma również problemy z hydrauliką. Bezpośrednio się to odbiło na sytuacji pilotów, których stery zaczęły robić się coraz cięższe. Praca ich mięśni była wspomagana w coraz mniejszym stopniu i połączony mechanicznie ze sterami volant stawiał coraz większy opór.
What will be the runway in use from here to Amsterdam?
Runway 06 in use, surface wind 0, 40, 21 knots, QNH 1012.
1012. We request 27 for landing.
Mimo że tego dnia wiatr korzystny był do lądowania na pasie 06, piloci zdecydowali się na lądowanie na najdłuższym pasie lotniska Schiphol, mimo że lądowaliby wtedy z wiatrem, co oznaczyłoby, że lądowaliby z większą prędkością, jednak mieli wtedy dużo więcej czasu na lądowanie i wyhamowanie uszkodzonej maszyny, która z powodu braku możliwości hamowania silnikami potrzebowała właśnie jak najdłuższego pasa. Po wykonaniu łuku za miastem samolot był już skierowany w stronę lotniska Schiphol, jednak znajdowali się oni za wysoko, aby bezpiecznie wylądować ogromnym jumbojetem i rozpoczęli kółko wokół miasta, aby wytracić prędkość i wysokość. Mimo ogromnych problemów ze sterowaniem, piloci dali radę wykonać krąg nad Amsterdamem i znaleźli się nad jeziorem Ilmer. Mimo krytycznej sytuacji do tego momentu awaryjne lądowanie przebiegało zgodnie z planem. Samolot zwolnił i znajdowali się oni na dobrej wysokości. Po chwili wykonali ostatni zakręt, dzięki któremu przed sobą mogli już zobaczyć pas lotniska Schiphol. Piloci wyhamowali przed lądowaniem, pilot wysunął klapę. Wtedy wydarzyło się coś, co najprawdopodobniej w ostatnich sekundach życia zrozumiał tylko mechanik pokładowy.
Starym jest to lepsze. Jest to lepsze, starym. To jest taki...
Going down, 186, going down, going down, jumping, going down.
Samolot o godzinie 18, kiedy większość mieszkańców była w domu, wbił się pomiędzy dwa połączone bloki mieszkalne, powodując ich zawalenie i tworząc ogromną wyrwę. Do dziś ciężko stwierdzić, w jakim położeniu znajdował się samolot w chwili dotknięcia budynku. Kabina pilotów została oddzielona od samolotu i została znaleziona w pobliżu wiaduktu kolejowego nieopodal budynku. Na miejscu pracowała wtedy dwójka policjantów sprawdzających alarm wywołany włamaniem. To oni jako pierwsi zobaczyli spadający na budynek samolot i dzięki nim służby zostały bardzo szybko powiadomione i trafiły na miejsce. Mimo to wszyscy znajdujący się wtedy pod tym adresem nie mieli szans na ratunek. Na miejscu wybucha szeroki na prawie dwa boiska piłkarskie i wysoki na 10 metrów pożar. Niektórzy wyskakiwali z okien 10-piętrowego budynku, aby uciec przed ogniem, który trawił resztę kompleksu mieszkalnego. Mimo ogromu zniszczeń i niewiarygodnych obrazków obiegających cały świat, życie poza 4 osobami na pokładzie jumbojeta straciło jedynie 39 osób znajdujących się wtedy w budynku. Do tej liczby należy jednak doliczyć nieznaną liczbę osób mieszkających tam nielegalnie. Byli to imigranci. Burmistrz Amsterdamu mówił nawet o 240 osobach, głównie pochodzących z Gany oraz Surinamu. Wypadki w lotnictwie nie zdarzają się często. Dzięki pracy śledczych kolejne błędy są wyłapywane i eliminowane. Właśnie dlatego wszyscy pytali o przyczynę tej katastrofy. Boeing 747 był wówczas najpopularniejszym samolotem długodystansowym i latały nim setki tysięcy pasażerów. Wszystko wskazywało na to, że problem nie był jednorazowy i ciągnie on serię podobnych zdarzeń z przeszłości. Serię, którą w końcu należało przerwać. Co spowodowało huk nad jeziorem Geumer? Dlaczego samolot stracił hydraulikę niezwiązaną bezpośrednio z silnikiem? Dlaczego samolot w ostatniej fazie lotu się przechylił i spadł, skoro wcześniej wykonał udanie kilka zakrętów? Gdzie tkwi problem i co zapoczątkowało łańcuszek zdarzeń, który doprowadził do katastrofy lotu El Al 1862? Na miejscu zdarzenia następnego dnia zjawia się premier Holandii, królowa Beatrix oraz burmistrz Amsterdamu. Zdjęcia z tego miejsca obiegają świat. Holendrzy są w szoku i jak najszybciej chcą zapomnieć o tej sytuacji. Pada rozkaz jak najszybszego uprzątnięcia miejsca, w którym ciągle mieszka tysiące osób. Jest to zupełnie zrozumiałe. Kto z nas chciałby oglądać za okna wyrwę w bloku pozostawioną przez ogromny samolot, jeśli właśnie straciliśmy w tym zdarzeniu sąsiadów czy przyjaciół? życie na osiedlu miało wrócić do normalności. Jednak był to ogromny cios dla śledztwa, ponieważ śledczy stracili możliwość pobrania lokalizacji różnych elementów samolotu, które mogłyby się przyczynić do rozwiązania tej zagadki. Jako że wydarzenie to było bardzo medialne, na śledczych była ogromna presja czasu. Wszędzie rodziły się pytania i każdy żądał odpowiedzi. W mediach zaczęły się już spekulacje. Samolot należał do Państwowej Izraelskiej Linii Lotniczej. Ówczesny konflikt tego kraju na wschodzie mógł sugerować, że nie był to przypadek. A świadkowie, znajdujący się wtedy nieopodal jeziora Goimer, zaczęli wypowiadać się w mediach. A huk i błysk wiązano ze zestrzeleniem lub wybuchem. Sugerowano nawet, że linia współpracowała z Amerykanami i na liście przewozowej ukryte zostały materiały wybuchowe, które miały trafić do Tel Awiwu. Jednak doszło do nieszczęśliwego odpalenia ich w locie. Wszystkie te insynuacje wciąż były napędzane przez media. Kierunek śledztwa bardzo szybko się wyklarował. Jeszcze przed zbadaniem historii poprzedniego lotu doszły do śledczych słuchy właśnie znad jeziora Goimer. Znajdujący się w przystani żeglarze zobaczyli spadające z samolotu dwa elementy. Początkowo myśleli, że są to spadochroniarze, jednak elementy nie zwalniały i z dużym impetem wpadły do jeziora. Mnóstwo przeróżnych jednostek przeszukiwało jezioro, aby w końcu odnaleźć dwa silniki Pratt & Whitney, należące wcześniej do samolotu linii El Al. Jak dwa ogromne silniki mogły jednocześnie odpaść od skrzydła Boeinga 747? Teorie były na początku dwie. Najpierw sprawdzono, czy nie znajdują się na nich żadne pierwiastki świadczące o tym, że mogło dojść do celowego działania i przestępstwa. Jednak tę opcję po badaniu wykluczono. Drugą opcję przedstawili śledczym ornitolodzy, którzy wskazywali ogromną aktywność gęsi w pobliżu lotniska, właśnie na trasie przelotu samolotu. Latające ptactwo do dziś jest jednym z nielicznych niebezpieczeństw w lotnictwie. To właśnie ptaki sprowadziły Airbusa A320 do rzeki Hudson. Ptaki, dostając się do silnika, sieją ogromne spustoszenie, a w tym przypadku mogliśmy mieć do czynienia z ogromną ilością bardzo dużych ptaków. Badania obecności związków organicznych po raz kolejny wykluczyły kolejną możliwość, kolejną przyczynę, dlaczego silniki odpadły. Wszystko wskazywało na to, że śledztwo będzie dłuższe niż chciałaby opinia publiczna. Czas od zdarzenia mijał, a osoby, które znajdowały się w okolicy, zaczęły doznawać dziwnych dolegliwości. Im więcej osób zgłaszało problemy, tym więcej rodziło to pytań. Czy faktycznie samolot linii El Al przewoził coś, co nie znajdowało się na liście przewozowej? Na te pytania odpowiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii, potwierdzając, że na pokładzie znajdowało się 190 litrów metylofosforianu dimetylu, substancji wykorzystywanej m.in. do produkcji broni chemicznej. Przesyłka pochodziła właśnie ze Stanów Zjednoczonych za pozwoleniem tamtego rządu. Ilość jej była zbyt mała do produkcji broni, jednak wystarczająca, aby dotknąć układ nerwowy osób, które miały z nią styczność na ziemi. Mimo to, sama obecność substancji chemicznej nie mogła być powiązana z problemami z maszyną podczas lotu. Badając wyłowione silniki, śledczy natknęli się na silniku numer 4 na farbę, która nie powinna się znaleźć w tym miejscu na obudowie silnika. Fragmenty znalezionej farby poddano analizie i okazało się, że pochodzi ona z silnika numer 3. Był to ogromny przeskok w śledztwie, które do tej pory stało w miejscu. Silniki w Boeingu 747, jak i w każdym innym samolocie, są numerowane od lewej do prawej. Silnik numer 3, który miał się zapalić według urządzeń na pokładzie i to jego pożar był zgłaszany przez pilotów, znajdował się po wewnętrznej stronie prawego skrzydła. Silnik numer 4 po zewnętrznej. Jeśli na silniku numer 4 znajdowała się farba z silnika numer 3, to logicznym jest, że oba urządzenia musiały się zderzyć. I najpewniej nie stało się to już w swobodnym locie silników do jeziora, a najpierw od samolotu odpadł silnik numer 3. Przechylił się na bok i zabrał ze sobą drugi silnik, pozbawiając pilotów ciągu z jednej strony samolotu. Teorię tą potwierdza umiejscowienie farby. Co jednak spowodowało to niefortunne zderzenie się silników? Dlaczego silnik numer 3 odpadł? Wśród wydobytych części z gruzu w bloku był pylon silnika numer 3. Jest to element, w którym osadzony jest silnik. musi być on na tyle wytrzymały, aby utrzymać ważący 4 tony silnik, który dodatkowo generuje 250 kN ciągu i wytwarza ogromne wibracje. To właśnie te wibracje mogły spowodować problemy z utrzymaniem prędkości podczas poprzedniego lotu oraz zaburzać odczyty parametrów silnika. Czyżby problem poprzedniego lotu nie został rozwiązany i znajdował się gdzieś indziej? Oględziny pylonu potwierdziły tą teorię. Na jego poszyciu znajdowało się 4-milimetrowe pęknięcie. To właśnie te 4 mm spowodowały odpadnięcie silnika numer 3. Wiemy już, co spowodowało utratę silników, jednak pytań jest nadal bardzo dużo. Samoloty projektuje się tak, aby nawet tracąc połowę silników, były nadal sterowalne oraz bez problemu mogły dolecieć do lotniska i wylądować. Boeing 747, tracąc 2 silniki, ma nadal ich połowę. To tak jakby popularny 737 stracił jeden. Nie powinien być to żaden problem. Samolot miał problemy z hydrauliką. Było to następstwo odpadnięcia silnika numer 3 i zahaczenia o silnik numer 4. To właśnie wtedy zostaje uszkodzona hydraulika w prawym skrzydle. Spowodowało to utrudnione sterowanie samolotem. Jednak nadal piloci byli w stanie okrążyć miasto, aby zwolnić przed lądowaniem. Piloci ustawiają się w stronę pasa. Samolot leci już wtedy mniej niż 500 km na godzinę. Piloci wysuwają kolejne poziomy klap, aby zwiększyć siłę nośną i móc wylądować przy niższej prędkości. Jednak chwilę przed lądowaniem samolot zaczyna się przechylać i piloci nie są w stanie nic zrobić.
Starym jest solo flaps. Solo flaps, starym. To jest taki...
Na sekundy przed uderzeniem mogliście usłyszeć czyjeś głosy w innym języku. Był to inżynier pokładowy, który uświadomił sobie, co się dzieje. Po hebrajsku kazał pilotowi schować klapy. Dlaczego? Uszkodzona hydraulika spowodowała, że klapy w prawym skrzydle po prostu się nie wysunęły, a w lewym tak. Taka asymetria spowodowała, że coraz więcej siły nośnej trafiało na lewe skrzydło. Im wolniej pilot leciał i im mocniej klapy były wysunięte, tym bardziej samolot się przechylał i pilot musiał używać więcej siły fizycznej, aby niwelować tą sytuację sterem w ogonie samolotu. W pewnym momencie siła działająca na wolan była już zbyt duża i samolot wchodził w coraz większy przechył. To właśnie zrozumiał mechanik pokładowy na sekundy przed zderzeniem. Czy była szansa, aby po odpadnięciu silnika piloci mogli jeszcze uratować maszynę? Niestety nie było takiej możliwości. Jeśli zdecydowaliby się lądować od razu bez zataczania kręgu nad Amsterdamem, to prędkość, z jaką dotknęliby ziemię, wynosiłaby 650 km na godzinę. Jest to 2 razy za szybko i nawet jeśli idealnie trafiliby w pas i strefę lądowania, to i tak rozpędzonego samolotu nie da się wyhamować na 3-kilometrowym pasie, zwłaszcza gdy nie mieli oni możliwości hamowania silnikami. Samolot przejechałby przez pas i samolot wypełniony paliwem rozpadłby się na kawałki, nie dając pilotom szans na przeżycie. Samolot przestawał być sterowny przy użyciu klap. Gdyby piloci wiedzieli o tym wcześniej, mogliby próbować lądować bez nich. Jednak prędkość lądowania wynosiłaby wtedy prawie 500 km na godzinę, i najprawdopodobniej skutkowałaby tym samym. Mimo heroicznej próby posadzenia niesprawnego samolotu, w momencie gdy silniki odpadły, byli oni skazani na porażkę. Dlaczego w pylonie silnika znalazło się pęknięcie? Nie był to pierwszy taki incydent i pokazał śledczym, że nie był to przypadek, a urządzenie jest wadliwe. Po przebadaniu pylonu stwierdzono zużycie materiału, które z każdym ruchem pogłębiało pęknięcie. To tak, jakbyście wzięli linijkę i wciąż ją wyginali. Po jednym wygięciu wraca ona do swojej formy, jednak po kilkudziesięciu widać już na niej pęknięcia, które w końcu doprowadzą do jej rozdzielenia. Tak samo działają materiały w samolotach. Po pewnym czasie wymagają wymiany. Okres przydatności pylonu był znacząco przeszacowany i zużywał się on zdecydowanie szybciej. Aż 4 października 1992 roku nie wytrzymał kolejnego lotu. Pół roku po wydarzeniach w Amsterdamie kolejny 747 traci w ten sam sposób silnik. Na szczęście wtedy samolot stracił tylko jeden silnik i wrócił na lotnisko. Sprawy powiązano i zlecono inspekcję urządzeń. Pylony zostały wzmocnione i do dziś nie doszło już do żadnego podobnego incydentu w żadnym samolocie na świecie. Obecnie blok mieszkalny, w który trafił samolot, nadal funkcjonuje, jednak zniszczona część została rozebrana, a budynek na stale został rozdzielony. Na miejscu możemy znaleźć wiele tablic upamiętniających tamto zdarzenie. Na koniec chciałem podziękować Andrzejowi, który wykonał nagrania pod film. Link do jego kanału z nagraniami symulatora lotów znajdziecie w opisie filmu. Będę również bardzo wdzięczny za ocenienie tego filmu, który do tej pory był moim największym projektem na kanale. Historia lotu El Al nie powinna się nigdy wydarzyć. Szybsze zużycie pylonów mogło być dużo wcześniej wyłapane. Niestety w tym przypadku potrzebny był ogromny impuls. Impuls, który dostarczyli światu niewinni mieszkańcy Amsterdamu.